Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy, to jest MST, czyli...
Motoryzacyjny skrót tygodnia, program, w którym co tydzień rozmawiamy na temat nowości w świecie motoryzacji.
Ciekawostek.
Zwykle też testujemy. Tak,
testujemy.
Ciekawostek. Testujemy samochody, różne, nowe, co tydzień i czasem pojawia się też ciekawy gość. Ostatnio jest ich mniej, ale ze względu na to, że żyjemy w takich czasach, a nie innych. A my przechodzimy do wiadomości. Nie, jeszcze nie przejdziemy. Chcieliśmy wam powiedzieć o tym, że mamy Instagrama, MS Tygodnia, który warto śledzić.
Dokładnie.
Mamy Facebooka, motoryzacyjny skrót tygodnia.
Tak jest.
Także warty waszej uwagi.
Mamy również TikToka, bo to chciałeś pewnie teraz powiedzieć.
Też. Też, no. Aczkolwiek o tym prawie zapomniałem. Dziękuję, Patryku. Ale mamy też, co ważniejsze, Patronite'a, na którym możecie nas wspierać i dzięki któremu na przykład wideo niedługo zostanie zaszczycone lampami, które właśnie zamówiłem. Tak, tak. Karol, nasz montażysta, edytor,
tak, będzie nam wdzięczny.
Realizator wideo będzie nam za to wdzięczny.
Będzie nam wdzięczny.
Pamiętajcie, a my będziemy właśnie oślepieni.
Pamiętajcie właśnie, że Karol tutaj odpowiada za stronę wizualną tego podcastu, później go montuje. To, że widzicie wideo, to głównie jego zasługa, więc pamiętajcie o tym, żeby wejść na jego profile na Instagramie również, bo on ma dwa, Charles Homka i Karol Homka, no i jeszcze wejść do jego sklepu.
Tak, już tak się przedstawiamy, ja mam kanał Okiem Kierowcy na Instagramie, a ty masz kanał na Instagramie kameralnie.
A ja już dawno wpadłem w kanał i już z niego nie wyszedłem.
No dobrze, to co? Przechodzimy do właściwej części programu, czyli wiadomości MST. Posłuchaj Mercedesa AMG w akcji!
Jezus Maria, człowieku.
Project One.
Prowadzisz jakąś imprezę na dożynkach?
Tak brzmi bolid F1 w drogowym wydaniu. Takie nagłówki pojawiły się w prasie w tym tygodniu. A wiesz dlaczego?
Wiesz co?
Bo AMG, Project One, to, o którym rozmawiamy od początku istnienia tego podcastu.
Tak jest.
Właśnie wyjechało na zielone piekło, czyli Nürburgring.
Dopiero go testują, tak, a już pierwsze odbiory miały być, wiesz, w 2018 czy 2019 roku, już wszyscy dawno wpłacili zaliczki, już wszyscy dawno zyskali na tym samochodzie, a jak się okazuje, on dopiero jest w fazie przygotowań.
I kogo to interesuje? W międzyczasie Lewis Hamilton zdobył dwa kolejne mistrzostwa.
Tak.
A wiesz, kto testuje ten samochód? Kto
Lewis Hamilton.
Bardzo ładnie. Dokładnie
tak.
To on.
Więc myślę, że hype na ten samochód, jak i na F1 przez ten czas wzrósł, więc myślę, że to dobrze zrobiło na pewno temu modelowi, aczkolwiek zastanawiam się, ile ich finalnie się sprzeda. Podobno mają być dwa w Polsce na pewno. To już chyba wiemy na pewno.
Teraz wiemy, jak brzmi i postaramy się to jakoś wmontować tutaj. Za to też będzie w pewnej części odpowiedzialny właśnie Karol. No, właśnie. Także teraz możecie usłyszeć, jak on brzmi. To jest ten moment.
Ale poszedł.
Ale głównie słychać turbo, nie uważasz? W sensie słychać ten silnik, ale przede wszystkim słychać turbo.
No, to dobrze chyba, czy nie?
Ja nie wiem. Raczej spodziewałem się, skoro to jest samochód, wiesz, bo AMG Project One, dla tych, którzy nie wiedzą, było reklamowane głównie tym, że wsadzili tam silnik z prawdziwego bolidu Formuły 1 Mercedesa. Patronas, tak?
Petronas, tak.
Petronas.
No tak, no to jest jakby bolid F1, powiedzmy, w szacie takiego samochodu drogowego, oczywiście wyglądającego jak supercar, który jest supercarem, no ale też jest street legal, jakby to powiedzieli bracia Amerykanie, więc jest homologowany na drogi. Podejrzewam, że jeżeli ktoś kupi ten samochód, to pewnie, przynajmniej nie w Polsce, będzie nim jeździł po drogach publicznych. Nie sądzę, żeby one u nas wyjeżdżały na takie drogi. No ale może ktoś będzie użytkował to na torze, a taki tor, na którym moglibyśmy użytkować taki samochód, który jest odpowiednio przygotowany o takim torze, mówię, chociaż też nie do końca, jest jeden, czyli tor w Poznaniu.
No i jeszcze jest Silesiering. Aczkolwiek ja nie wiem, czy
tam... Tam nie jeździłem nigdy, ale to jest trochę krótszy tor.
A z kolei nigdy nie byłem w Poznaniu.
To jest trochę krótszy tor, ale rzeczywiście Poznań, no nie ma się czego wstydzić.
Nie ma czego wstydzić.
Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie toru, no to może już trochę bardziej. O samą nitkę to nie.
Wiemy na pewno, że ten Mercedes AMG Project One, teraz już się nazywa Mercedes AMG One, już bez Project.
Tak, bo już nie jest
projektem. Nie jest projektem, tylko jest rzeczywistością. I
jest.
Na pewno będzie mocniejszy od samochodu Formuły 1.
No tak podejrzewam.
Tam są regulacje, tutaj nie ma regulacji. Wielka moc, wielki samochód. Prawdopodobnie jakaś taka hybryda delikatna.
Tak, to jest z tego co pamiętam silnik 1.6 w ogóle.
V6 też.
Tak.
No. Dobrze, a z AMG Project One przechodzimy do Lamborghini.
O, Lamborghini, czyli temat ulubiony. Dzień dobry.
Najpierw będą hybrydy. Później nastąpi elektryfikacja.
Domyślaliśmy
się. Ale jeszcze przed hybrydami, wiesz co nastąpi? Nastąpi moment glorii i chwały dla silnika V12.
Jest! Dobrze.
Tak, to jest ten moment.
To jest ten moment, w którym muszę zarobić jak najszybciej pieniądze i kupić sobie jeszcze takie prawdziwe, nowe Lamborghini, jeszcze zanim wsadzą tam silniki elektryczne, albo w ogóle będą same w sobie elektryczne.
Jak zapowiedział Stefan Winkelmann,
tak?
Prezes Lamborghini,
Znam innych
marek z koncernu Volkswagena, tych takich raczej ultrasportowych albo ultraekskluzywnych.
Bugatti.
On zrobił takie małe wystąpienie 15-minutowe na stronie internetowej lamborghini.com. Mhm. I jak się sobie tam wszedłeś, to on ci przedstawiał, że najlepiej sprzedającym się modelem jest model Urus i że później jest Huracan, a później jest Aventador.
Aha.
A oprócz tego mają te swoje takie unikalne projekty. Są te takie limitowane modele.
Tak. Sian na przykład.
Ostatni
Centenario. I tak dalej, i tak dalej.
I zapowiedział, bo jeden z tych ostatnich modeli, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ten limitowany, był też hybrydą. Miał V12 i silnik elektryczny.
Tak.
I zapowiedział, że to jest jakby krok właśnie w dobrą stronę.
Tę stronę, w którą podążają teraz już wszyscy właściwie, o ile się nie mylę.
Ale V12, teraz wyjdą dwa modele do 2023 bodajże.
Tak.
Zobaczymy dwa nowe Lamborghini z V12.
Następca Aventadora jest w tym, prawdopodobnie.
Nie byłbym taki znów pewien. Wydaje mi się, że to mogą być limitowane wersje, wiesz, Aventadora.
No teraz ostatnio była taka limitowana wersja, chyba do 50 sztuk.
Pamiętaj, że Steven Winkelmann jest odpowiedzialny właśnie za te wszystkie Pirelli Edition i tak dalej, które właściwie były Aventadorem z ładniejszym malowaniem.
Mhm. No, podejrzewam, że tak może być rzeczywiście.
Albo
tak
to miało 10 koni więcej,
tak
chyba
samo
coś takiego.
Była edycja Miura również, Lamborghini Aventadora.
Tak, tak, tak. No to ten sam pomysł.
Tak.
No, ale co ważniejsze, w 2024 zobaczymy następcę Huracana, który już będzie hybrydą, taką, wiesz, MHEV, czyli najprawdopodobniej plug-in.
Aj.
Taką poważniejszą.
Okej, okay, rozumiem. No szkoda. Cóż, dobra, no jeszcze są 3 lata.
A w ogóle
skłamałem.
Jeszcze w tym roku zobaczymy dwa modele z V12. Przepraszam.
W tym roku?
W tym roku. Mi się pomyliło.
O człowieku.
A w 2025 nastąpi duża zmiana dla marki Lamborghini, ponieważ zostanie zaprezentowany pierwszy w pełni elektryczny samochód elektryczny.
No tego mogliśmy się spodziewać.
Są plotki, że będzie to 4-miejscowe GT. I ma to sens, patrząc na to, że Urus się najlepiej sprzedaje.
No jasne.
I prawdopodobnie będą mogli też skorzystać z platformy Taycana.
I dobrze tak, właśnie, sprzedaje się Taycan, dobrze sprzedaje się Panamera, dobrze sprzedaje się AMG GT 4-door, więc tak, podejrzewam, że rzeczywiście tak może być. Koenigsegg również wyszedł z taką brawurową maszyną, jak Gemera właśnie, która też jest takim czteroosobowym GT.
Jak się nazywa.
Gemera. Nie, najpierw chciałem wybrnąć, bo użyłem nie tego słowa, które chciałem, a potem musiałem dopasować następne i tak się na tym skupiłem.
Widziałem, że tam była układanka.
Ale jest Gemera właśnie, która też jest takim czteromiejscowym GT. Oczywiście to już jest hiper samochód, o który Lamborghini w sumie nie podejrzewam, na pewno nie w takim wydaniu seryjnym. No, ale fakt.
Wydaje mi się, że jest to bardzo taki bezpieczny ruch ze strony Lambo. No bo 2025 będzie już momentem, w którym wszystkie jakieś takie bolączki wieku dziecięcego dla tej płyty podłogowej, na której jest zbudowane e-tron GT i Porsche Taycan, zostaną zwyciężone, poprawione. Także wypuszczając to Lambo, ono rzeczywiście będzie mogło mieć, wiesz, 1200 koni i ładować się w 15 sekund i być niesamowitym Lamborghini, które jest elektryczne. Moim zdaniem nad dźwiękami, które ten samochód ma wydawać, oni już pracują od 2 lat. Bo to wszystko musi być przecież nagrane i odpowiednio dostosowane. A nie oszukujmy się, od Lambo głównie oczekujemy głośnego wydechu i emocji.
No tak, no tutaj tego na pewno nie dostaniemy. Natomiast rzeczywiście jest coś w tej całej rozprawie na temat samochodów elektrycznych, takiego melancholijnego. Trochę tęsknimy za tym, co było kiedyś. Wiadomo, że nie będziemy teraz wchodzić na ten temat. Natomiast znowu, po raz kolejny, no bo przywiodło mi to na myśl, dlatego, że po raz kolejny mówimy o samochodach, które właśnie, tak jak zauważyłeś, głównie kojarzą się z dźwiękiem, które tego dźwięku nagle nie będą miały. Jak tu zachować tę tożsamość?
Ale wiesz co, ja Taycana już kojarzę z pewnym dźwiękiem. No ten taki odgłos, który on wydaje, gdy przyspieszasz w Sport Plusie, jest charakterystyczny, jest fajny.
Tak. No ale nie z tym kojarzyłeś, ani nie kojarzyłeś z tym
Nie kojarzyłem
Porsche,
z tym marki Porsche, tak.
Ani nie kojarzyłeś z takim dźwiękiem marki Lamborghini tym bardziej. Więc pytam o to właśnie, gdzie ta tożsamość? Ona na pewno się zatraci w jakiś sposób. Te marki będą musiały na nowo budować tożsamość.
Ona się zmieni na pewno.
Bo one też nie będą jeździć w inny sposób. Ja w to nie wierzę. Wybacz, ale jestem do tego sceptycznie nastawiony. Ja wiem, że Taycan bardzo mocno przypomina wprowadzeniu 911, ale mam wrażenie, że to właśnie będzie dążyło w kierunku takiej perfekcji prowadzenia. To nie będzie już taki Huracan, który mimo napędu na cztery koła tylnej, skrętnej osi i tak dalej potrafi zarzucać tyłem, potrafi być nadsterowny. Nie, no tutaj będzie prowadzenie bliskie perfekcji, ja się tak domyślam.
Ale Taycan zarzuca tyłem.
Bo każdy, no niby tak, ale co z tego? Ale to nawet nie o to mi chodzi. W sensie on nie będzie miał tego charakteru, który miał. To będą auta bardzo mocno do siebie podobne. Tak jak ostatnio wsiadłem w Audi R8, i niby ten sam silnik przecież, co w Huracanie, ale to są zupełnie inne samochody. A tutaj mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili właśnie elektryczne Audi R8 i elektrycznego Huracana w tym momencie, to one byłyby praktycznie takie same. I różniłyby się wnętrzem.
Nie jeździłem e-tronem GT, bo w sumie, żeby potwierdzić twoją tezę, to musielibyśmy się teraz przejechać Audi e-tron GT tak. I zobaczyć, czy jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżone do Taycana.
Tak, ale z drugiej strony, mając właściwie ten sam napęd, taki sam rodzaj silnika, nie wiem, czy jesteś w stanie uzyskać auto, które zupełnie ma inny charakter niż to, które ma ten sam silnik, te same rozwiązania,
ale
ten
zobacz,
sam napęd.
No bo jak rozumiem, wchodzimy w dyskusję, czy w ramach jednej marki, dzieląc podzespoły, możesz zbudować inny samochód. No i doskonale wiemy, że możesz.
No możesz, tak, ale...
No nie wiem, na przykład Skoda Superb, mimo tego, że ma ten sam silnik i płytę podłogową co Golf GTI, jest jednak znacznie różnym samochodem.
Tak, to prawda. Natomiast zastanawiam się, czy to samo będzie możliwe, kiedy mamy właśnie na przykład dwa silniki elektryczne przy każdym z kół z przodu i jeden na przykład na tylnej osi. I teraz wsadzasz to samo rozwiązanie do auta, to jest ten sam silnik. Mhm. I wsadzasz to samo rozwiązanie do innego auta, no to czym ono się będzie różniło, jeśli nie tylko pod względem wyglądu i tego na przykład, jakie będzie miało zestrojone zawieszenie. W żaden sposób nie widzę tego...
Tym bardziej, że zawieszenie jest teraz głównie ustawiane przez samego ciebie, prawda? Bo masz adaptacyjne zawieszenie w większości nowych samochodów.
Tak, więc po prostu mam wrażenie, że idziemy w kierunku tego, że to jednak wszystko jeszcze bardziej niż dzisiaj się zunifikuje. To jest taka przykra konstatacja, taka myśl, która zawsze nachodzi tych fanów motoryzacji, którzy właśnie czerpią głównie z tych różnic największą frajdę, a tutaj się okaże, że będziemy dostawać po kolei cały czas to samo, tylko że z innym znaczkiem, z innym logo. Tego się boję. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wierzę, że tak nie musi być, bo wcale nie jestem sceptycznie nastawiony do aut elektrycznych, bo do tego mi daleko, ale boję się tej daleko idącej unifikacji, że to już nie będzie w ogóle sensu. To równie dobrze mogę sobie kupić Teslę i możemy wszyscy jeździć Teslą i będzie wyjdzie na to samo.
Z pomocą przychodzi Ford Mustang Mach-1, który jest już dostępny w Polsce i kosztuje... Jego cena zaczyna się od 283 tysięcy złotych.
I zanim właśnie weszliśmy...
Co jest pod maską? 5-litrowe V8, które ma ogrom mocy, głośny wydech, super poprawioną skrzynię biegów automatyczną.
Tego nie wiemy.
Automatyczną, manualną.
No. I zanim tutaj weszliśmy, że tak powiem, na antenę, to mówiłeś, że kosztuje dużo i rzeczywiście jak na Mustanga to jest brawurowa cena.
Ja powiedziałem 283 tysiące. I powiedziałeś co, że za dużo?
No.
A ja powiedziałem ile? Nie, to nie ma w ogóle sensu. Przepraszam.
No powiedziałeś, że to bardzo,
bardzo
dużo.
Chciałem powiedzieć ile, jako reakcję do ceny, ale to się nie udało. Dobrze, 5-litrowe V8, 460 What? Koni, 529 Nm momentu obrotowego,
no.
Skrzynia biegów, manualna tremc lub automatyczna o 10 przełożeniach.
Tak, no i z tą automatyczną o 10 przełożeniach przyspiesza o 0,4 sekundy szybciej niż z manualną, no ale wiadomo, jak macie manuala, to macie większą kontrolę nad samochodem, nie będziemy z tym dyskutować, a w sumie nawet fajnie jest jeździć Mustangiem z manualem, to
ja
muszę
wolę
przyznać.
Jeździć Mustangiem z manualem, tak.
Tak, to akurat jest jeden z tych samochodów, wobec których nie będę ironizował, rzeczywiście pewnie wybrałbym manuala i ze względu na to nie kupuję i pewnie nie kupię sobie nigdy Mustanga. Natomiast powiedziałeś, że to będzie brzmiało. Wow! No tego właśnie nie wiadomo.
Prawdopodobnie tak, a nie?
No nie wiadomo. No właśnie tego jestem ciekaw. No pewnie tak. Pewnie troszeczkę
ciszej. Uspokoją Coyote i nie uspokoją. Ten silnik sam z siebie jest głośny.
Pewnie troszeczkę ciszej, jeżeli chodzi o sam wydech.
Jak jedziesz Mustanga, to słyszysz i bulgot V8-ki z przodu i wydech z tyłu.
No tak, coś w tym jest, rzeczywiście. No mam nadzieję, że cały czas zostanie tym samym Mustangiem. Podejrzewam, że jeszcze tak. Jeszcze nie jest aż tak źle. Jeszcze nie przeszliśmy... aż tak głęboko.
No dobra, ale co się zmieniło w Mach 1 w stosunku do zwykłego GT?
Trochę body się zmieniło.
Rozwiązania aerodynamiczne, nowe systemy chłodzenia.
Tak.
Pierwsza setka, tak jak powiedziałeś.
4,4.
4,4 sekundy z przekładnią automatyczną, 4,8 z manualem, a docisk powietrza zwiększył się o 22% w Mustangu.
Tak. Tam szef, który odpowiada za budowę tego samochodu, za cały ten projekt, powiedział, że to będzie najlepiej prowadzący się Mustang, jaki w historii trafił do Europy. Mam nadzieję, że też i na całym świecie, bo tak jest zapowiadany. Więc zastanawiam się, bo tam oczywiście będzie cały czas to samo rozwiązanie MagniRide, jeżeli chodzi o zawieszenie, które podobno miało sprawiać właśnie, że Mustang już w tej standardowej odmianie GT, no i nawet z EcoBoostem tej nowej generacji oczywiście miał się prowadzić bardzo dobrze.
Ale on się prowadzi dobrze. On nie prowadzi się bardzo dobrze, on się prowadzi dobrze.
Okej.
Okay. Dostajesz też lepsze hamulce, także szybciej zahamujesz.
No.
Które mają 6 tłoczków.
Wow.
I są Brembo.
No dobrze, tam jest porządna waga, bo z tego co pamiętam GT, wersja GT z V8 właśnie i z automatyczną przekładnią tą 10-stopniową waży prawie 1900 kg, także to jest potężne auto.
Te nowe hamulce mają zapewnić 32 metry, poniżej 32 metrów.
Hamowania.
Tak. Droga hamowania będzie wynosiła poniżej 32 metrów
od 100
km na godzinę, tak.
Okej, okay, rozumiem. No to już jest przyzwoicie jak na tę masę, na pewno. No musieli coś tam usprawnić, w końcu to ma być najlepiej prowadzący się Mustang, a jeżeli ma być szybki, bo jest szybszy, bo ma więcej koni mechanicznych, no to musi też lepiej hamować.
No i wiesz, i mówiłeś o tym zawieszeniu i podobno jego architektura teraz będzie, jest prosto wzięta z GT350 i GT500 Mustangów Shelby, tak?
Pomiędzy którymi Mustang Mach i Mach 1, czy tam Mach 1, jak to kto woli, jest takim pomostem pomiędzy GT a tymi z podznaku Shelby.
Tak, to jest jego zadanie. Przez chwilę tą samą rolę pełnił Bullitt.
Bullitt, tak, no. To prawda. Ojej, to było auto, w którym mógłbym się zakochać.
To był fajny samochód.
Super. No, bardzo miło.
Co prawda, jak się później przejechałem zwykłym Mustangiem, to nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy tym, jak się prowadzi.
Tak, ale ta świadomość tego bagażu historycznego i tej wyjątkowości,
ładnego zielonego
jakby
lakieru,
sprawia, że nawet jeżeli to nie jest dosłowne, to masz wrażenie, że czujesz się tam lepiej niż w standardowym GT, jakby trochę lepiej to wyglądało, ale tam jest też 10 koni więcej i filtr stożkowy.
No teraz Mach 1 ma tyle samo koni, co Bullitt.
Okej. Okay.
No także już Bullitt nie jest tak wyjątkowe. Mm. Ale dalej w Bullicie nie masz znaczka Mustanga na przodzie, tylko masz
celownik.
Dokładnie.
To wygląda ładnie.
Masz też sporo białą gałkę do zmiany biegów, tak? No, no. Właśnie
ostatnio
się zdarzało,
wszystkie Mustangi, jakie widziałem,
ale
to
w zeszłym roku jakoś częściej. Okej.
Okay. No, jakoś
nie,
ja
ostatnio widzę wszystkie pomarańczowe. Pomarańczowe albo żółte Mustangi przemykają.
To znaczy, że jest ich tak dużo, że ty widzisz różne, ja widzę różne, więc...
Tak, jest.
Ale
właśnie.
To nie bez powodu, przecież najlepiej sprzedający się samochód sportowy na świecie, z tego co pamiętam, bo nie tylko w Europie.
Temat dla ciebie. Mercedes Maybach, klasa S, wchodzi do Polski.
Widziałem właśnie w konfiguratorze, zapędziłem się, przepraszam. Wstawiałem na swojego Instagrama, kameralnie zapraszam. Kameralnie i właśnie pokazywałem tam na Instastory, takiego bumeranga nagrałem, wiecie o co chodzi, że już jest w konfiguratorze i ma taki niebieski napis, nowy.
Wow.
I jest ten Maybach.
Wszyscy czekali na to, żeby wydać 1 000 000 zł.
No właśnie, taka maksymalna konfiguracja, jak się okazało, to jest mniej niż 1,5 miliona, wyobraź sobie.
To...
Więc zaskoczyło mnie to. Nie no, szczerze ci powiem, że to naprawdę mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że to będzie więcej.
Naprawdę?
No.
Ale to jest konkurencja dlaczego? Dla Bentleya Flying Spur.
Spura, tak.
Flying Spur.
No i dla Rollsa Ghosta.
No ale Ghost jest droższy wyjściowo.
No oczywiście.
O tak 1,5 miliona.
Tak.
I to jeszcze przed fajnymi opcjami na zamówienie.
No ten, którym jeździłem
ostatnio.
I tym,
żebyś sobie zrobił swój kolor i...
Tak. Tak. No oczywiście, że tak. To jasna sprawa. Na pewno będzie droższy o 1,5 miliona, myślę nawet w tej wersji Extended tym bardziej, bo tam ta, którą jeździłem ostatnio, to były właśnie 2 miliony. Mm-hmm. Jeszcze nawet chyba w sumie bez podatków, więc trochę ponad 2. Więc tak, no to dlatego mówię, że Mercedes klasy S Maybach jest pod tym względem konkurencyjny. I wygląda bardzo ładnie. I w ogóle oszałamiająco ładnie.
Zaryzykowałbym, że ma bardziej nowoczesne technologie.
Tak, no i wygląda pięknie. To jest naprawdę bardzo ładne auto. Jako taka pięknie uformowana limuzyna. Taka lotna jest ta cała sylwetka. Nie uważasz? No ładnie wygląda jeszcze połączenie tych dwóch kolorów, oczywiście, które w Rollsie też możesz uzyskać. Tym bardziej podkreśla ten taki ekskluzywny charakter.
Mogę być kontrowersyjny? Mi się nowa S-klasa nie podoba z wewnątrz.
Zawsze możesz być. No jest konserwatywna.
Mi się wewnątrz ten samochód podoba. Ale
na taką futurystyczną
wydaje modłę. Mi się, że poprzednia S-klasa miała w sobie więcej jakiejś dostojności, prestiżu.
Musi się, jak to, nie wiem, czy wyraz
owidzieć,
opatrzeć istnieje, to tak jak osłuchać. Tak mi się wydaje. No oczywiście się różnią te samochody, to bez dwóch zdań. Natomiast, no tak jak powiedziałem, jest konserwatywny cały czas, bo z zewnątrz jest konserwatywny. No, oczywiście w takim wymiarze nadal bardzo futurystycznym, no bo co tu dużo mówić, to już jest nowa gama Mercedesa, nowy przedstawiciel gamy.
Trochę mnie to...
Ale wewnątrz to już masz, wiesz, pełen polot, same ekrany. To się może nie podobać, natomiast z zewnątrz uważam, że tym stałym klientom przypadnie do gustu.
Trochę mnie to dziwi, jeśli mam być szczery, bo spodziewałem się od Mercedesa, że zrobi Maybacha elektrycznego. Hmm. Że zrobi, wiesz, w pełni elektrycznego Mercedesa Maybach. Bo
no nie.
Wydawałoby się, że tym najbogatszym na tym najbardziej zależy, tak?
To jest teraz jeden z tych
jest modeli. Jest taki motyw, żeby...
Tak, to
wszystko,
prawda.
Co miało V12, V8, teraz było elektryczne, żeby zrobić te samochody najbardziej prestiżowe właśnie... Tak.
Ale natomiast ja mam
bo
wrażenie...
Bo teoretycznie ci ludzie najgłośniej mówią o tym, że dbają o środowisko.
No tak, no i mają kasę na to, żeby sobie kupić, zamontować dwa wallboxy w garażu.
Tak.
I mają gdzie to wszystko robić, oczywiście, i użytkować.
Nie oszukujmy się, gdzie taki Maybach jeździ? Pomiędzy prywatnym lotniskiem, a siedzibą firmy,
no
a domem.
Nie widujemy
no.
ich często. Tak. To jest domena bogatych, to na pewno, no ale to sama ta cena jest oczywiście dla wielu zaporową. Natomiast nie należy tego pewnie porównywać z żadnym innym samochodem, bo u mnie się już po pierwsze pojawiały takie komentarze, że po co Maybacha, jak można sobie kupić na przykład AMG GT Fordora i możesz jeszcze tym na tor skoczyć. Ale ja mówię, ale zaraz, to przecież nie jest w ogóle porównywalne. To
nasz
się, tego
TikTok
się nie
bardzo
da.
Lubi. Ostatnim razem wstawiłem TikToka, w którym rozmawiamy o najlepszych cabrio dostępnych na rynku.
No tak,
to już dwa tygodnie
czas tam
temu.
Wisi,
tak. No wiem, i regularnie widziałem. Pojawiało się E92.
W cabrio.
No jest dostępne. Nie jest już możliwe do kupienia jako
tak,
nowe, ale...
Tak.
Ludzie
ale wracając,
mają ciekawe pomysły na to, żeby...
Oczywiście, tak. Natomiast ja od razu mówię, to tego się nie da porównać. Też trzeba spojrzeć na samochody, na cały ten rynek, nie tylko ze swojej perspektywy, bo to jest główny błąd, jaki ludzie popełniają. My się tego nauczyliśmy, bo o tym opowiadamy na co dzień i musieliśmy wyjść z tej naszej strefy i spojrzeć trochę oczami rynku.
Najważniejsze to wyjść ze strefy komfortu.
Nie komfortu. No tak, no można
wyjść
tak powiedzieć.
Ze swojej strefy komfortu.
Ale po drugie to, co chciałem powiedzieć, wracając do samego Maybacha, to, że to jest jeden z tych modeli, dlaczego on nie jest elektryczny. Mhm. To jest jeden z tych modeli, który ma być prestiżowym, a prestiż jednak nadal kojarzy się z dużym silnikiem.
V12,
V8. A poza tym mogą sobie te marki, myślę, jeszcze cały czas pozwolić, żeby produkować te samochody, nawet niespecjalnie na nich zarabiając.
Dlatego też nowy Ghost ma jeszcze V12.
To ze względu na wizerunek po prostu te auta istnieją i jeszcze są w takim wydaniu. Ale to nie okazało się kłamstwem, że w Mercedesie klasy S już w takim czystym nie będzie V12, bo ja całkiem niedawno kręciłem film o Final Edition S65 AMG. No w AMG już nie będzie V12, w Mercedesie klasy S w standardowym wydaniu też nie będzie, został tylko Maybach, który ma V12, proszę bardzo.
A w tym tygodniu jeździliśmy?
Jeździliśmy, ja teraz jeżdżę z, przepraszam, chciałem, widzisz, na S już zacząłem, Cuprą Leonem oczywiście.
Ty jeździsz Cuprą, ja jeździłem przez ten tydzień Hyundaiem i30 w wersji N-Line.
N-Line.
No dobrze, to zrobiliśmy małą zapowiedź. Przechodzimy do testów MST. Zaczynamy test MST, a w tym tygodniu redakcja motoryzacyjnego skrótu tygodnia jeździła dwoma ekscytującymi samochodami. Pierwszym samochodem jeździłem ja i był to Hyundai i30 N-Line ze silnikiem 1.5 TGDI o mocy 160 koni z automatyczną przekładnią DCT7, czyli dwusprzęgłową.
Świetnie,
a ty jeździłeś jakimś nudnym włoskim samochodem.
Również, tak, bo mówiłem przed chwilą o tym, że jeździłem Cuprą, ale to jeszcze jest
Takie, bo to dzisiaj ją odebrałeś i jeszcze tak, do końca opinia się...
Takie preludium dzisiaj zrobię, ale chciałbym opowiedzieć bardziej o Maserati Ghibli w wersji Hybrid 2021, czyli zupełna nowość, która ma podobno zastąpić diesla w gamie Maserati, jeżeli chodzi o model Ghibli.
Jeszcze tego nie zrobiła.
Jeszcze tego nie zrobiła, bo w konfiguratorze cały czas diesel jest, no ale formalnie podobno
czyli
ma zastąpić.
Czyli Maserati bezpiecznie podchodzi do sprawy hybrydyzacji swoich modeli.
Tak, bardzo bezpiecznie, bo zaraz powiem o tym, dlaczego to nie jest wcale taka hybryda, tylko bardziej trochę taka miękka hybryda. Ale to już za dużo zdradziłem. Ale powiedz najpierw o Hyundaiu. Ja mam jedno pytanie. Mogę od razu?
To zaczynaj.
Mogę, ale do ciebie mam jedno pytanie. No, na temat Hyundaia.
Na temat Hyundaia.
Nie, no to możesz zacząć.
Proszę bardzo.
Ja chciałem wiedzieć, czy ten N-Line, bo ktoś mi mówił o tym, nie wiem, czy to nawet nie w Hyundaiu mówili, że on czasem potrafi strzelić z wydechu.
Stary! Kiedy on nie strzela z wydechu?
Mordo, wiadomo. No jak?
Jeśli mam być szczerym.
Ogłuszył cię?
Jest to samochód, którym... Nie jeździłem na tyle. Jest to kombi, które ma 160 koni.
Kombi to było?
To jest kombi.
A, okej. Okay.
Które ma 160 koni i on nie nakłania raczej do tego, żebym pojechał na swoje ulubione drogi, choć całkiem nieźle się prowadzi. Mm. Ale zaraz o tym, jak się prowadzi. Ale nie strzela z wydechu.
Okej. Okay.
A nawet jeśli to ten wydech jest tak daleko za mną, że ja tego nie słyszałem. On potrafi w środku brzmieć jakoś. Głównie wtedy, kiedy próbujesz na przykład dołączyć do ruchu, bo ma 160 koni i nie jest znów taki lekki, także wtedy czerwone pole się uruchamia i ta skrzynia bardzo szybko zmienia biegi swoją drogą.
Okej. Okay. Mhm. A bo to jest ta automatyczna przykładnia.
To jest automatyczna przykładnia. Ten samochód to jest też oczywiście mild hybrid, jak wszystko w dzisiejszych czasach.
Rozumiem. No, tak jak i ten mój.
Natywnie niestety uruchamia się w trybie eko. Nie wiem czemu. Ale to Hyundai to już i w przypadku Tucsona.
Ma, tak.
Tak. Oni mają jedne ustawienia, z którymi samochód się uruchamia, niezależnie od tego, jak je zmienisz, co poustawiasz sam w systemie, to później wyłączysz samochód i jest abarot. Wszystko od początku.
Tak, tak. Tam jest reset twardy za każdym razem.
Tak. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć włączony, czy wyłączony start-stop. Ustawiony swój ulubiony tryb, nie ma to znaczenia.
W Tucsonie rzeczywiście było tak samo. Chyba też się uruchamiał w trybie eko właśnie.
Także jak już przejdziesz to, że w każdym Hyundaiu musisz zrobić najpierw procedurę startu, w której naciskasz przycisk, wyłączasz poszczególne opcje albo włączasz poszczególne tryby i już wyruszysz tym samochodem w drogę, to spotykacie całkiem miłe doświadczenie. To znaczy, zawieszenie jest wybaczające, wszelkiego rodzaju warszawskie dziury, nierówne asfalty czy kocie łby. Nie spowodowało, żebym poczuł się w żaden sposób niewygodnie, niekomfortowo. Wczoraj zresztą byłem nim na Modlinie, na lotnisku Modlin.
Wow, ale na lotnisku czy na tym torze, co tam jest?
Nie, na lotnisku Modlin odbierałem znajomych. Swoją drogą, jeżeli to oglądacie, Max i Martyna, gratulacje. Max się oświadczył.
A, myślałem, że dziecko.
No, nie. Jeszcze chyba. Nieważne. Oświadczył się chłopak. Także no okay. Gratulujemy.
No, to ładny prezent im zrobiłeś.
Także ja ich odwiozłem.
Hyundaiem.
I 30 N-Line Wagon.
Swagon.
No, z tyłu jest dużo miejsca.
No.
Duży bagażnik. Zmieściły się wszystkie ich rzeczy. O. Ja też przewiozłem tam rakietę do squasha, także to nie jest byle co.
No tak.
No widzisz, prawdziwy test zrobiłem. A i jeszcze jeżeli chodzi o opinie innych osób, to moja dziewczyna bardzo nalega, żebym powiedział, że jest okej. Okay. Że jej się tak, że taki normalny samochód, że w porządku.
No to ja się domyślam, że on taki jest.
No właśnie, i jakby...
Taki dobry,
wiesz, recenzja Basi jest tutaj nie do odrzucenia.
To bardzo dobra recenzja, bo ja bym taki powiedział to samo.
Prawda?
Taki dobry, normalny.
On w środku ma czerwone przeszycia, wiesz, gałka zmiany biegów jest obszyta taką skórą. Hmm? Wszystko powoduje, że ten samochód wydaje się szybszy niż rzeczywiście jest. Jeśli mam być taki brutalnie szczery, to w mieście, nawet jakby on miał 300 koni, to nie miałbyś absolutnie szans tego wykorzystać. Że wygląda... imponująco, bo jest jeszcze w takim czerwonym, ładnym lakierze. Dokładnie w tym samym, w którym był Tucson. To jest też fajne.
Ale przecież jeździliśmy N-ką, taką prawdziwą. No i wiesz, tam cię zachęca do tego, żebyś jeździł. I cały czas wykorzystywał.
O ile dobrze pamiętam, moja część recenzji o i30N głównie skupiła się na twardym zawieszeniu.
A, tak, pamiętam. Ale on z drugiej strony... No, wybacza też sporo, na pewno więcej niż mój, bo nie ma aż takiego dobicia.
O tym też już w tym podcaście zostały godziny opowiedziane.
Dlatego lepiej rzeczywiście jeździć po mieście Hyundai i30N niż A35.
Ale w N-Line, także wygląda, jak stoi, to wygląda szybko. Zresztą to jest pierwszy raz, jak jeżdżę tym i30 po liftingu.
O właśnie, to był po liftingu.
I on ma ten nowy system multimedialny, który jest naprawdę bardzo dobry. Jest bardzo intuicyjny, nawet nie chciało mi się specjalnie korzystać początkowo z Apple CarPlay, a później okazało się, że ja nie włączyłem odpowiedniej opcji, a Apple CarPlay jest bezprzewodowe, co jest fajne.
No proszę.
Niestety, to jest tak, że w Tucsonie miałeś te wszystkie kamery dookoła świata, że miałeś widok z
góry.
Z góry, z oka ptaka chciałem powiedzieć, to się chyba tak
z lotu.
Mówi. Z lotu ptaka właśnie. No. Z oka ptaka. Był widok z lotu ptaka, a tutaj tego nie było, tylko została zachowana dokładnie ta sama kamera, jaka była w Hyundai'u przed liftingiem. To znaczy, nagle pojawia ci się obraz dokładnie tej samej szerokości, jak był kiedyś ekran w wersji przedliftowej, a po boku masz takie wielkie napisy uważaj. Uważaj i czujniki parkowania, które akurat są z przodu i z tyłu i to rzeczywiście pozwala ci ocenić sytuację, ale nie ma tego widoku. Niewykluczone, że jest opcja, którą możesz zaznaczyć i wtedy go zyskujesz. Ten samochód tego nie miał. To chyba tyle. A, ma bardzo fajne łopatki do zmiany biegów.
Duże?
Są duże i dają takie satysfakcjonujące. Miałem ochotę je zmieniać, tylko z uwagi na to, że ten samochód nie jest jakiś specjalnie szybki, to nie było w sumie okazji. Ale masz ochotę je naciskać. Jeżeli te same trafią do i20N pewnie z automatem, tak, albo Kony N, to będę bardzo szczęśliwy, bo miały naprawdę fajny skok, że tak powiem. Nie wiem, zachęcały mnie do tego, żeby je używać. Rozumiem. Nie wszystkie łopatki to w sobie mają.
To całkiem tak jak w Maserati Ghibli, powiem ci szczerze. Tak, bo Włosi mają akurat to do siebie, jak widać Koreańczycy teraz też zaczynają, że mają bardzo zawsze wydatne te łopatki.
One nie były wydatne w tym Hyundai'u, tylko miały... do czego by je porównać? W starszych BMW były podobne chyba. Takie płaskie... Wiem, w czym były prawie podobne, prawie identyczne. Prawie identyczne były w McLarenie 570, bo mieliśmy te nieprzedłużone łopatki.
Jezu.
Były bardzo podobne,
no to proszę,
z wyglądu łopatki jak w McLarenie.
No nie. To szacun.
Miał też podobny w sumie skok.
To jak masz, Hyundai'a, to prawie jakbyś miał teraz McLarena.
Tak. Jak w jeden
to mnie
sposób,
zachęca.
Jak
to mnie zachęca, żeby kupić te Kone. Jako następca A35, jak będę miał takie łopatki,
no,
poczuję się
cię,
jak w McLarenie.
Proszę cię.
Ale jeżeli chodzi o łopatki, właśnie wróćmy do Maserati Ghibli w wersji hybrid, czyli poliftowe Maserati 2021, mój drogi, więc w środku też masz nowy system multimedialny i to wygląda już teraz naprawdę bardzo ładnie. Maserati, wyobraź sobie, przestało odstawać od konkurencji. W środku mamy bez zarzutu, uważam, ten ekran multimedialny, który działa naprawdę bardzo szybko i wiernie
wiesz,
oddaje to, co chcesz zrobić.
Dzisiaj oglądałem twój film z tym samochodem i ty użyłeś tam takiego ładnego zwrotu. Bardzo mi się to spodobało. Ogólnie chciałeś powiedzieć, że kiedyś systemy w Maserati były przestarzałe, ale...
Powiedziałem, że hołdowało historii bardzo mocno.
Tak, no, tak bardzo było. Mi się to spodobało.
Tak było, bo ta tożsamość marki, o której za chwilę chciałbym też powiedzieć, która tam jest cały czas odczuwalna, mimo że nie ma pod maską V6 czy V8, to właśnie współgra z tym, co powiedziałem, że Maserati bardzo często czuło tak, że musi hołdować trochę tej tradycji i było lekko uwstecznione, jakby można tak delikatnie powiedzieć, bo jednak ten system multimedialny tam miał swoje wady. Natomiast teraz uważam, że bez zarzutu jeszcze wkomponowanie tego środkowego ekranu w deskę rozdzielczą jest naprawdę bardzo ładne. On jest ładny, po prostu wygląda to dobrze.
Bo się potrafią zrobić ładne rzeczy.
Jest jedna rzecz, bo oczywiście jest wszystko to, co powinien mieć ten samochód, teraz każdy nowoczesny samochód, czyli wszelkie systemy asystujące kierowcy, właśnie dobry system multimedialny, ładowarka indukcyjna, wejście USB-C, oprócz tego, że jest też na zwykłe USB, proszę bardzo, są dwa, więc Maserati przemyślało to bardzo dobrze. W Mercedesie już nie ma zwykłego.
Tylko już od dawna.
Właśnie, tylko jest C, od 2018 roku mniej więcej, więc już to trzeci rok leci. No ale tu masz wszystko ukryte, te trzy ostatnie rzeczy, które powiedziałem. Pod ekranem masz taką półeczkę, wciskasz, odjeżdża klapka i tam masz USB-C, USB i ładowarka indukcyjna. I teraz musisz wsunąć telefon w taką szparkę, wsuwasz go tak i potem on tam siedzi.
Jeżeli tylko słuchacie, to Patryk teraz pokazuje i demonstruje proces ładowania telefonu.
Tak, i wsadzasz go i on tam siedzi. I teraz myślisz sobie w pierwszej chwili, wow, świetny pomysł, mogę teraz zamknąć klapkę i nie widać, że w ogóle tam jest telefon, nie?
Nie, nie, klapka się nie zamyka.
Zamyka się. Okay. Klapka się zamyka, tylko potem myślisz sobie, a, chcę wyciągnąć ten telefon. No i tu robi się problem, bo nie masz jak wsadzić palców, żeby go wyciągnąć. A on, ta półeczka ma jeszcze na dole, znaczy przy samej krawędzi, dwa takie...
Malutkie bolce, żeby trzymały telefon.
Żeby trzymały telefon. I nie masz jak tego wyciągnąć. I się siłujesz z tym, musisz mieć bardzo cienkie palce, jakoś próbujesz to tam wyłuskać ze środka. No i szybko orientujesz się, że to jednak nie jest tak genialny pomysł, jak ci się wydawało. Ale to w sumie jedyna wada tego wnętrza, bo naprawdę jest bardzo dobrze. W każdym razie, bo też wszystkich naprawdę interesuje głównie.
Ale jest USB-C, jest zwykłe USB, to po co ci ładowarka indukcyjna? Nie po to kupiłeś Maserati, żeby teraz dotykać klapków.
Ja jednak lubię.
Ja też lubię, ale tak sobie pomyślałem, jak obronić tą sytuację. No.
Tego się nie da obronić, ale to jest naprawdę szczegół. Natomiast wszystkich na pewno bardzo interesuje, jak to brzmi, no bo Maserati z czterocylindrowym silnikiem, który jest jeszcze w dodatku hybrydą, nie zwykłą, niezwyczajną, nie klasyczną, nie plug-in, ale mild hybrid, czyli mamy tam ten alternator taki 48-voltowy, który robi również za rozrusznik i wspomaga trochę takim boostem silnik spalinowy, no i oczywiście kumuluje też energię odzyskiwaną z hamowania, co pozwala obniżyć oczywiście spalanie i tak dalej, natomiast tego nie testowałem, bo w sumie nie interesowało mnie podczas tej krótkiej przejażdżki, to znaczy w sumie 2-3-dniowej. Wybrałem się na Śląsk, bo akurat odbierałem tam samochód w Maserati Pietrzak, więc naprawdę muszę powiedzieć, że na Śląsku macie bardzo ładne drogi i Maserati sprawdza się świetnie jako jeden z właśnie z moich ulubionych Grand Tourerów, bo po pierwsze spełnia się jako Grand Tourer, dlatego że jest bardzo wygodny. Naprawdę to zawieszenie pracuje świetnie, wybiera wszystkie nierówności, podejrzewam, że perfekcyjnie, bo naprawdę odczucia są pierwszorzędne, jeżeli chodzi o tę klasę samochodów. No i po drugie brzmienie właśnie, bo doszedłem jakoś tak naokoło do tego brzmienia.
Najważniejsze, czy to Maserati brzmi, bo ma cztery cylindry.
Tak.
I moje pytanie, czy to jest silnik z Giulii Veloce?
Tak się mówi. Znaczy, ale to jest nieoficjalna
tak
informacja.
Bo jeździłeś jednym i drugim.
Veloce nie brzmi w ogóle.
Okej.
Okay. Jest szybkie, dobrze się prowadzi. Ten brzmi trochę z wydechu i to tak, no jak naprawdę jeden z ładniej brzmiących czterocylindrowych silników.
Tam było słychać głównie taki świst raczej silnika, powietrza, turbo.
Tak.
Zbierającego się.
Nie wiem, nie wiem do końca skąd pochodziły te wszystkie dźwięki, natomiast sama to, te strzały takie, a raczej taki bulgot towarzyszący głównie przełożeniom w górę, to był wydech i to brzmiało ładnie, więc mogę uznać, że jeżeli chodzi o wydech, to wydobyli z tego dźwięk jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o te silniki czterocylindrowe. No wiesz, to rzadkość jest w sumie, że Grand Tourery mają teraz silnik czterocylindrowy, więc możemy to porównywać raczej do jakiegoś hot hatcha typu właśnie Cupra, która teraz stoi tutaj przed radiem u nas, albo jakieś moje A35. Nie brzmi to tak głośno, jeżeli chodzi o wydech, jak A35, ale jest okej. Okay. Jest dobrze. Jest tak, że utrzymujesz cały czas ten charakter Maserati, takiego bardzo silnie ustabilizowanego samochodu, takiej silnej, alternatywnej marki, bo ja zawsze uważałem za taką Maserati, że właśnie, tak jak powiedziałem w filmie, w skrócie powiem, że trochę jak nie płyniesz z prądem, jak chcesz być taki alternatywny, inny, oryginalny, chcesz się wyróżniać, to kupujesz Maserati. To nie jest popularny samochód u nas, jest bardzo w ogóle mało materiałów o tych samochodach u nas w Polsce. Więc tym bardziej zawsze się cieszę, kiedy mam okazję. V6 oczywiście to jest genialne, bo pamiętam to sprzed 2 lat, to spotkanie z Ghibli w wersji V6. No to typowe Włochy, tutaj już nie ma co podważać. Tutaj ma inny wyraz, ale cały charakter jest zachowany. Ja się tego najbardziej bałem, a to utrzymano.
Wszyscy umieramy, żeby się dowiedzieć jednej rzeczy. Liczba koni i przyspieszenie do setki.
330 koni mechanicznych i tam jest 5,7 sekundy do setki, natomiast od razu muszę powiedzieć, że Ghibli w wersji hybrid przyspiesza szybciej niż mogłyby te liczby mówić. Odczucia są inne.
Odczucia są inne.
330 koni, tam 450 chyba, czy 460 Nm maksymalnego momentu i to wystarcza. Brzmi naprawdę dobrze, no i jest poprawione jeszcze pod względem wnętrza, rozrywki, łączności. No,
a dlaczego to nie jest ta prawdziwa hybryda? Bo na początku tak powiedziałeś.
No bo to tylko mild hybrid.
Aha, to jest tylko mild hybrid, okej.
Tak jest.
Czyli mimo tego, że te wszystkie niebieskie akcenty są wszędzie...
Tak, to jest tylko Miles.
Stylistycznie.
No, ale Maserati nie byłoby sobą, gdyby zrobiło tak od razu pełnoprawną hybrydę.
Plugin.
No zobaczymy. Teraz, wiesz, przyszłość Maserati, zobaczymy, jak będzie wyglądała. MC20 wyszło ostatnio, to wszyscy wiemy. Mówiliśmy o tym w sumie nieraz tutaj w podcaście, które nie jest hybrydą.
No i czekamy na nie bardzo.
Ale Maserati zapowiedziało z kolei na ten rok dwa modele elektryczne. I Gran Turismo będzie modelem jednym z nich właśnie, elektrycznym.
No dobrze, to jeszcze cena i kończymy dzisiejszy odcinek.
Cena tam startuje od lekko ponad 60 tysięcy euro.
Okej.
To jest 300 coś tysięcy złotych, teraz w tym momencie nie pamiętam.
No. Polskie ceny. Polska
waluta. Tak. No niestety na stronie są w euro.
Rozumiem. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy to jest Spotify, YouTube, czy jakiekolwiek inne miejsce.
Tak.
Jeszcze raz tutaj mam nadzieję, że pojawią się na ekranie, jeśli oglądacie na YouTubie, wszystkie nasze Instagramy, a jeśli tylko słuchacie, to zawsze możecie wejść w opis i zacząć nas śledzić, jeśli jeszcze tego nie robicie.
Tak, Okiem Kierowcy, kameralnie Karol Homka i Charles Homka również, bo Karol nagrywa też filmy.
A oprócz tego, jeżeli jesteście zainteresowani tylko programem i nie interesują was nasze tutaj prywatne jakieś rzeczy, które robimy poza programem, to mamy Instagrama MS Tygodnia i też wszystkie inne social media.
I TikToka MS Tygodnia.
I TikToka.
No i proszę. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To byliśmy my, czyli Mikołaj i Patryk i Karol, a to był MST.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć, pa.